Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, 26 maja, w Dzień Matki. Wszystkim mamom wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Witamy serdecznie. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. Dziękujemy za wszystkie maile, telefony, komentarze. No właśnie, komentarze pojawią się dzisiaj w sprawie żołnierza, który chce, a jak dotąd nie może, opuścić jednostki wojskowej w okresie służby przygotowawczej. Sporo głosów za, a nawet przeciw. Będziemy je emitowali. Miejmy nadzieję, że sprawę uda się nam popchnąć do przodu. Oprócz tego będziemy rzeczywiście rozmawiali o tym, kiedy wreszcie kajakarze doczekają się tego, że na tak reklamowanym akwenie czy akwenach w Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry będą pomosty, gdzie będzie można wysiąść, odpocząć, rozprostować kości. Wszyscy rozumiemy, że jest to obszar przyrodniczo bardzo cenny, chroniony, rzadkie gatunki roślin, rzadkie gatunki ptaków. To wszystko prawda, ale kilka pomostów na pewno temu terenowi nie zaszkodzi, a sprawi, że będzie on o wiele bardziej atrakcyjny. Mam nadzieję, że dowiemy się także dzisiaj, czy zejście na plażę w Wisełce będzie remontowane, czy jednak wybudowane od nowa. No i porozmawiamy też o propozycji naszego słuchacza na temat przejazdu w Dąbiu, ulica Pomorska. Każdy, kto tam kiedyś utkwił przed zamkniętymi szlabanami, ten wie, że czasem się czeka 20-25 minut, a pociągi jadą i jadą. No i nasz słuchacz zaproponował, żeby umieścić tam taki zegar, który by informował o tym, jaki będzie czas oczekiwania, to kto dopiero dojeżdża do kolejki, do szlabanów, mógłby zawrócić i wybrać inną drogę. To nie wszystkie nasze propozycje na dzisiaj. Jest też dramatyczny apel naszej słuchaczki w sprawie dzików, ale zaczniemy od tego przypomnienia, że studenci się bawią. W Szczecinie trwają juwenalia. Na stadionie Pogoni, nie na głównej murawie, odbywają się koncerty. No i po koncertach nie najlepiej miasto w okolicy właśnie stadionu wygląda.
Dzień dobry. Jestem mieszkańcem ulicy Karłowicza. Dzwonię w sprawie wczorajszych juwenali. Ja wiem, że młodość ma swoje prawa, ale tyle butelek po piwie i puszek w okolicznych alejkach, gdzieś po kątach porozrzucanych, to rzadko kiedy po jakim meczu tyle jest. I to zrobiła nasza przyszłość intelektualna, elita. Szkoda trochę, bo śmietniki są stawione wzdłuż ulicy, nie są niepozamykane. Szkoda, droga młodzieży. Do widzenia, dziękuję.
No, rzeczywiście szkoda. Apelujemy do organizatorów juwenaliów, żeby poprosili studentów o to, żeby zwracali uwagę, gdzie wyrzucają puste butelki. No i żeby zachowywali wszelkie standardy dobrego właśnie zachowania. Jeżeli chodzi o hałas, no to rzeczywiście okoliczni mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Dzisiaj ostatni koncert rozpocznie się o 23:00, a jutro nawet o północy, więc będzie dosyć głośno. A teraz przenosimy się na Osowo i Warszewo.
Jestem mieszkanką Warszewa. To już kolejny mój telefon w sprawie dzików do waszego radia. W zasadzie jestem już bezsilna i generalnie nie wierzę, że cokolwiek w tej sprawie może zostać zrobione. Mimo dużego zaangażowania dziennikarzy waszego radia i pana Łowczego Miejskiego, nadal problem jest nierozwiązany. Dzisiaj podczas porannego spaceru z psem weszłam na stado dzików, tak około 30. Podejrzewam, że były to matki z małymi. Sytuacja była mocno niebezpieczna. Na szczęście udało mi się zatrzymać kilkoro dzieci idących od skarbówka do przystanku autobusu 57 czy też do szkoły, ponieważ te dzieci weszłyby prosto w stado dzików. W zasadzie sytuacja jest już tak trudna i tak niebezpieczna, że generalnie nie wiadomo, co robić i do kogo się udać. Dziękuję bardzo.
Jak słyszeliśmy, nasza słuchaczka jest bardzo zdenerwowana, a z nami jest Ryszard Czeraszkiewicz, konsultant w firmie Wild Game, pogotowie do spraw dzikich zwierząt. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Dzień dobry.
Panie Ryszardzie, proszę powiedzieć, czy w tym rejonie, o którym mówi nasza słuchaczka, Warszewo, Osowo, były w ostatnich dniach dokonywane jakieś odłowy dzików i czy będą kolejne?
Tak, ten rejon stał się faktycznie od około miesiąca takim miejscem koncentracji kilku grup dzików. To się wszystko objawiło po ostatnim ochłodzeniu. bo lochy dość w rozproszeniu były dość dużym pojedynczo. Po tym ochłodzeniu znowu skupiły się w duże grupy. Na Ostrowie mieliśmy w rejonie ulicy Spadziowej nad Urwiskiem, no tam były grupy 9-10 loch i też kilkudziesięciu młodych, to była taka. Kolejne też są po okolicy ulicy Miodowej. No i ta trzecia grupa duża to jest Kredowa. Także pracujemy w tej chwili nad dwoma grupami, czyli rejon Spadziowej nad Urwiskiem i potem druga grupa to jest Miodowa Podburzańska. No to się oczywiście wiązało z tym, że dziki nagle zniknęły nam z osiedli i poszły do lasu. I tam się skupiły w duże grupy, tam zjadały resztki jeszcze owocujących, to znaczy kiełkujących nasion dębu. No i w takich dużych grupach wróciły z powrotem na osiedle i tkwią tak w tych dużych po trzy, po cztery samice z młodymi. No wygląda to oczywiście nieciekawie, bo taka grupa jak się przewala przechodzi przez drogę, to niebezpieczne jest dla pojazdów. No i oczywiście jeżeli one buchtują, żerują gdzieś pod domami, no to w ogóle ogarnia delikatne przerażenie, bo i hałas jest i oczywiście strach w takie stado wejść. No, także będziemy w tej chwili się właśnie też zajmować już osadzaniem w miejscu odławiania tej grupy właśnie rejon Podburzańska, Kredowa.
Czyli to tak perspektywa dwóch tygodni?
Tak, no do miesiąca czasu, bo oczywiście to wszystko jest kwestia teraz odnęcania, przenoszenia urządzeń do odłowu. Także na pewno nad tą sytuacją zapanujemy, z tym, że to jak mówię, no po prostu po kolei, bo pierwsze były te zgłoszenia właśnie, tak jak powiedziałem, te dwa poprzednie. A teraz mamy już tutaj równolegle, pojawia się ten problem. No fajnie to wygląda, oczywiście tutaj należałoby przy każdej takiej okazji rozmowie przywoływać do tablicy tak zwanych obrońców zwierząt, bo oczywiście były głosy, wiemy jak wiele, że te zwierzęta są miłe, sympatyczne, nikomu nie przeszkadzają, więc to też warto tutaj podnieść temat, że jednak jest to problem i musimy z tym problemem sobie jakoś radzić.
No i wraca temat, panie Ryszardzie, czy nie wrócić do odstrzałów redukcyjnych właśnie na terenie również miasta, na tych terenach oczywiście leśnych, miejskich, no bo widać, że odławianie nie jest skuteczne. Do końca oczywiście.
Tak, oczywiście. Ono jest bardzo skuteczne, ale na etapie młodzieży głównie, tak? Bo odławiamy przede wszystkim warchlaki i trochę przelatków. Natomiast zawsze zostaje największa grupa loch, które są najostrożniejsze i w naturalny sposób się chronią przed odłowieniem. I te lochy dają nam znowuż populację na wiosnę, więc no, gdybyśmy zostawili te warchlaki, tak? To jest już ponad 100 sztuk w tym sezonie, no to wiemy, jaka byłaby tutaj rzeczywiście hekatomba na trawnikach. Natomiast oczywiście lochy pozostanie część i znowuż. Także ten odstrzał redukcyjny na pewno przede wszystkim rozmowy z kołami łowieckimi, to co zostało zapoczątkowane, żeby zwiększyć penetrację wokół Szczecina. No i być może sam Szczecin też jest przygotowany w tej chwili na to, żeby taką redukcję przeprowadzać, bo ostrożnie, pomału i w takich terenach wyznaczonych, bo są te fajne już uzgodnienia, zupełnie logiczne ze szczecińską policją, strażą miejską. Także na pewno ten problem dzików trzeba będzie w ciągu najbliższego półtorej roku w znacznym stopniu rozwiązać.
Ryszard Czeraszkiewicz, konsultant w firmie Wild Game, pogotowie do spraw dzikich zwierząt, dawniej łowczy miejski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A z nami jest pan Piotr. Dzień dobry.
Witam. Jako kierowca taksówki mam bardzo dużo okazji spotykać się z tymi zwierzątkami przemiłymi. Któregoś razu jesienią, powiem państwu, o godzinie 18 spotkałem 3 sztuki przy Lidlu na ulicy Modrej, biegające sobie normalnie po jezdni. Także bez rzeczy tutaj też bym zwrócił państwa uwagę. Na Warszawie oczywiście to one już w biały dzień biegają przy posesjach ludzkich, ale dwa dni temu chciałbym tutaj zwrócić uwagę na bardzo duże zagrożenie w ruchu drogowym. Dwa dni temu wieczorem jechałem z Płoni, między Płonią a skrzyżowaniem Zwierzyniecka. Trzy stada przy samej drodze się pasły z młodymi, tak do 10 sztuk każde stadko i były co 100, co 200 metrów. No powiem szczerze, wystarczy, że jeden się spłoszy, całe stado wyleci na drogę. Jeden kierowca przyhamuje, zanim będzie jechał tir i katastrofa gotowa. Także tutaj fakt, że to jest teren leśny, ciężko będzie je tam upilnować, bo tam są działki, a z drugiej strony las. Ale naprawdę jest to bardzo duże zagrożenie. Polecam uwadze. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, panie Piotrze. To jest czas reakcji. Jest godzina 12:17 prawie. Teraz jeszcze ważny sygnał od naszego słuchacza. Tym razem nie o dziki chodzi, a o lisy. Jak napisał nasz słuchacz, prosił o anonimowość. W węźle ciepłowniczym klatek bandurskiego 74, 75 oraz 76 zadomowiła się rodzina lisów, dwoje dorosłych i dwójka młodych. Jest to centrum osiedla, gdzie bawią się dzieci. Również w odległości 200 metrów jest przedszkole, a obok wybieg dla psów. Nie wiem, czy lisy są zdrowe i nie zagrażają mieszkańcom. Wykonałem jeden telefon do Straży Miejskiej, ale reakcji nie było. Ja przed programem rozmawiałem z Joanną Wojtak ze Straży Miejskiej. Nie odnaleziono pana telefonu, natomiast Straż Miejska zwróciła się z prośbą o kontakt z pana strony. Mam nadzieję, że ten kontakt będzie i tę sprawę uda się wyjaśnić również przy udziale Ryszarda Czeraszkiewicza. To jest czas reakcji. Teraz sprawa dotycząca wojska i naszego tematu, którym zajmowaliśmy się wczoraj. Przypomnę, nasz słuchacz postanowił pójść do wojska. To było 4 maja. Jak informuje jego krewna, około 12 maja postanowił z wojska się wymeldować. To jest ten taki okres przygotowawczy. No i do dzisiaj w tym wojsku pozostaje. Tam prawie 300 osób przyjęto, 30 zwolniono. No właśnie, a nasz słuchacz wyjść nie może. Jak się dowiedzieliśmy, prawdopodobnie chodzi o konsultację z komisją lekarską. Ta komisja musi się zebrać. Słuchaczka, która informowała o tej sprawie, mówiła, że muszą tam między innymi myć toalety. Na to zareagowali słuchacze. Proszę posłuchać, jakie to były reakcje.
Witam pana ze Szczecina. Była taka reklama wojskowa. Witamy was. A jak wchodziło się, po drugiej stronie był napis mamy was. I tak mniej więcej to teraz działa odnośnie tej służby. Pozdrawiam.
Witam, Krzysztof ze Szczecina. Ja tak się zastanawiam, ten pan co tam poszedł do wojska na ochotnika, a później mu się odwidziało, to ja nie wiem, to dziecko jakieś jest, czy co. Faktycznie się przydała mu może porada jakaś psychologiczna, bo to ludzie raczej nie powinni tak jak chorągiewki. Albo idzie, albo nie idzie. No proste. Dziękuję.
Dzień dobry, Włodek z Wyszyna. Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła. Przyjmują do wojska, ludzi nie badają. To jest załamka. Idzie inwalida do wojska, coś się jemu dzieje, płaci później jakąś tam emeryturę, czy rentę.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No właśnie, to tak wygląda, że mamy temat do kolejnej ważnej rozmowy, ale to już na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej. Ponieważ dlaczego marnuje się pieniądze podatników, biorąc do wojska osoby, które potem okazuje się właśnie w czasie tej służby przygotowawczej do tego się zupełnie nie nadają. To są koszty munduru, to są koszty wyżywienia. No wiele, wiele kosztów się na to składa i tutaj naprawdę przepisy powinny zostać zdecydowanie zmienione. I jeszcze w tej sprawie mail od pana Krzysztofa, weterana z 12 Dywizji. Nie mogłem słuchać utyskiwań tej pani odnośnie jej krewnego w jednostce wojskowej. Proszę państwa, chłopak poszedł na ochotnika do jednej z najlepszych jednostek w Polsce z bogatą tradycją, zarówno misjonarską w cudzysłowie, Irak, Afganistan, jak i z powodu zasług dla miasta. Czy on myślał, że będzie leżał na łóżku i sam się zrobi z niego dobry żołnierz? Nie, tu potrzeba potu, trudu, a i nierzadko krwi. Jest to dla mnie niepojęte. Tak jak jeden ze słuchaczy zaproponował, obciążenie tego pana kosztami dotychczas czasowego szkolenia wydaje się logiczne. Pozdrawiam i dziękuję za udany program i kolejne komentarze.
Witam, Marcin ze Stargardu. Jestem znajomym też tego pana, który chciał odejść. I stał tam 5 godzin pod drzwiami dowódcy. Wtedy też była właśnie ta żandarmeria i ani nie był dowódcy, ani nie widział się z żandarmerią. I w ogóle z tego co wiem, to ze służby NSR to można zrezygnować z jakiego się chce powodu. Nie potrzeba mieć jakichś poważnych. Dziękuję bardzo.
Witam, mam na imię Agata. Ja rozumiem komentarze, które później padły. Wszystkie były jak najbardziej negatywne z tego, co zauważyłam, ale fajnie byłoby też spojrzeć na to troszeczkę z drugiej strony, tak, że możliwe, że jednak ktoś ma jakiś powód, naprawdę bardzo ważny powód w życiu i musi po prostu opuścić tą jednostkę. Także nie można oceniać kogoś po tym, jak tak naprawdę nie zna się jego, ani jego sytuacji i pewnie na pewno coś musiało się stać, skoro podjął też taką decyzję, a nawet jeśli sobie nie daje rady, czy fizycznie, czy w każdy inny sposób, to każdy też ma do tego prawo. Nie wszyscy z nas nadajemy się do każdej pracy. Któryś z nas może pójść na budowę i stwierdzić po dwóch dniach, że jednak też się do tego nie nadaje. Także no, troszeczkę dziwi mnie to, że podejście jest takie, że skoro są tam, to muszą być do samego końca. Jest 30 dni na to, żeby wyjść. No fajnie, tylko jednak chłopcy, którzy wyszli wcześniej, bardzo dobrze, że wyszli wcześniej, że im się udało, jednak nie odczekali, nie musieli czekać tych całych 30 dni. Także jednak gdzieś można to wszystko zrobić po ludzku. Po prostu chodzi, żeby być człowiekiem. Człowieku bądź człowiekiem dla drugiego człowieka. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
No tak, z jednej strony wiedziały gały, co brały, idąc do wojska, a może jednak okazuje się, że nie wiedziały, ale z drugiej strony, czy jest sens trzymać kogoś zbyt długo, kto w tym wojsku jednak być nie chce? Przecież to się mija z celem. Z tego człowieka już takiego twardego żołnierza się nie zrobi. Może nie ma predyspozycji do tego, żeby być w wojsku. Ja też nie sądzę, żebym miał do tego predyspozycję. To po prostu trzeba mieć taki charakter, taką osobowość, żeby to przetrzymać. I jeszcze jeden komentarz.
Dzień dobry. Jestem troszeczkę oburzona faktem tym, że no, tak przedstawiliście tego człowieka biednego. Jestem matką chłopaka, który również wyszedł w tej 30. i oburza mnie fakt, że zrobiliście z tego chłopaka osobę, która nie chce sprzątać, ale przecież tutaj nie chodziło o to. Chodziło o to, że on chciał wyjść z tej jednostki z powodów rodzinnych. Tak przedstawił to bynajmniej osoba, która przedstawiała tą osobę. A niestety, no, ta kwestia gdyby umarła w całym tym reportażu. Mój syn wyszedł bez żadnych badań, bez żadnych skierowań do psychiatry, czy nawet do lekarza psychiatrycznego, a wy chcecie zrobić tego człowieka nie wiem kogo. Moim zdaniem tutaj coś jest po prostu nie tak. Jestem z tym naprawdę bardzo zbulwersowana, po prostu brak mi jest słów, że tak można potraktować kogoś, kto chce odejść i nie chce być przetrzymywany wbrew jego własnej woli. Wydaje mi się, że skoro ten człowiek chce wyjść, ma powody ku temu, to go wypuśćcie, jak innych wypuściliście. Dlaczego ten jeden ma oberwać nie wiem za co? Do widzenia.
Nie wiem, kogo ma pani na myśli mówiąc wy, bo tę audycję kreują zarówno słuchacze, jak i my. Telefony, które rozdzwoniły się wczoraj, tuż pod koniec programu, tuż po rozmowie z oficerem prasowym 12. Brygady Zmechanizowanej, to były telefony na żywo odebrane, do nikogo nie dzwoniliśmy, więc tak to wygląda. Natomiast proszę pamiętać też, jak przedstawiła tę sprawę nasza słuchaczka, no i taka była reakcja słuchaczy. Natomiast rzeczywiście nie ma co nikogo na siłę trzymać. Ja natomiast otrzymałem dzisiaj niepokojący sygnał od naszej słuchaczki, właśnie krewnej tego pana, który chce jednostkę wojskową 12 Brygady Zmechanizowanej przy Alei Wojska Polskiego opuścić, że rano żołnierze byli kilkakrotnie wypytywani, kto zatelefonował do Radia Szczecin. Ja mam apel do żołnierzy, do wojskowych, do oficerów, do kadry tej jednostki, żeby nie szła tą drogą, bo to nie jest dobry pomysł. Szukanie tego, kto nas poinformował i dlaczego, to po prostu nie ma sensu i powtarzam, nie idźcie panowie oficerowie tą drogą. To jest czas reakcji, teraz ostrzeżenie dla kierowców.
Nazywam się Zygmunt Ban, dzwonię ze Szczecina. Chciałbym, żebyście państwo w Radiu Szczecin ostrzegli kierowców, którzy jadą na autostradę do Kołbaskowa, że tam jest straszny korek. Ja tam stałem pół godziny, w końcu zawróciłem. Może lepiej będzie pojechać przez Dziewoklicz. No, zakorkowane przez tą budowę przy Amazonie jest strasznie. A korek to, nie wiem, jest chyba na 2 albo 3 kilometry. To wszystko, dziękuję.
Dziękuję bardzo. To jest czas reakcji. Ostrzegamy kierowców. 12.25. Teraz na moment wrócę do sprawy naszego słuchacza, pana Józefa, który od 22 lat stara się o mieszkanie socjalne. Wczoraj słuchacze krytykowali zarząd budynków i lokali komunalnych, urzędników, za to, że tego mieszkania nie dostał. Przypomnę, urzędniczka na naszej antenie tłumaczyła, że tym razem pan Józef nie otrzymał tego mieszkania, 67-latek, inwalida, dlatego, że zabrakło mu punktów, a punktów mu zabrakło, ponieważ otrzymał zaświadczenie o bezdomności z Gryfina i tam pomieszkuje, a Gryfino to jest inna gmina, a oczywiście przepisy stanowią, że mieszkania tutaj na terenie naszej gminy mają otrzymać ci, którzy zamieszkują na terenie naszej gminy. I to był rzeczywiście błąd pana Józefa, ale mnie zabrakło takiego podejścia, kiedy pan Józef czy jego rodzina składali podanie, żeby zobaczyć, jak to podanie wygląda i doradzić, że na przykład przykład właśnie to zamieszkanie w Gryfinie może przekreślić jego szansę na otrzymanie tutaj lokalu socjalnego. I w tej sprawie napisała nasza słuchaczka z prośbą o to, żeby została anonimowa. Słuchacz w radiu skomentował, że bezdomny nie otrzymał mieszkania, obarczając winą panią, która wypowiadała się dzień wcześniej, objaśniając przepisy. Proszę o skomentowanie tej wypowiedzi, bo przecież ta konkretna pani nie jest ustawodawcą. Radio pozwala w ten sposób na obarczanie winą ludzi, którzy realizują ustawę. Uważam, że pozostawienie bez komentarza takich wypowiedzi jest bardzo krzywdzące dla pracowników pracujących w urzędach. Rzeczywiście urzędnicy muszą się trzymać litery prawa, ale prawo jest dla ludzi i myślę, że gdyby była właśnie wcześniej odrobina życzliwości przy składaniu tych papierów, to być może pan Józef miałby dzisiaj już mieszkanie. I teraz przede mną ważna sprawa poruszonego słuchacza pana Krzysztofa. Przypominam, że wczoraj usłyszeliśmy o 12 informacje o potrąceniu pieszego przy ulicy Energetyków. No i od razu, na bieżąco, tuż po tym zdarzeniu napisał do nas pan Krzysztof. Chciałem zgłosić ponowne potrącenie pieszego na ulicy Energetyków na przejściu dla pieszych koło przystanku tramwajowego. Tak się składa, że pracuję w niedalekiej odległości od tego przejścia i nie ma dnia, żeby ktoś nie hamował z piskiem opon. Co tydzień dochodzi tutaj do poważnej stłuczki, bo ktoś w ostatniej chwili nie zatrzymał się, widząc pieszego bądź pieszy wtargnął na przejście. Czy nie można tutaj w końcu zamontować świateł bądź wybudować kładki dla ludzi? Dlaczego w miejscu niepotrzebnym, mowa o ulicy Mercatora, postawiono za publiczne pieniądze kładkę dla nikogo? Z wykrzyknikami napisał pan Krzysztof. A w tak ruchliwym miejscu, gdzie dochodzi do tylu kolizji i wypadków, nikt nie pomyślał o tym. Ja myślę, że nawet te kilkaset osób, które przechodzą kładką przez Mercatora, czy kilkadziesiąt dziennie, no mam nadzieję, że czy dobowo tyle jest, to już coś, te osoby są bezpieczne, ale naszym zdaniem na energetyków potrzeba zmian. I w tej sprawie napisaliśmy do Marcina Harenzy, kierownika referatu do spraw organizacji ruchu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. Odpowiedź otrzymaliśmy bardzo lakoniczną. Uwaga, dzień dobry, nie przewidujemy tam zmian, z wyrazami szacunku. Przypominam sobie poprzednie rozmowy na temat niebezpiecznych przejść dla pieszych z panem Marcinem Harenzą i zwykle odpowiedź jest taka, że jest to znakowanie, że kierowcy nie przestrzegają przepisów, że czasem piesi nie uważają i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, czy musi dojść do kolejnej tragedii, tak jak doszło do tragedii na ulicy Duńskiej przy skrzyżowaniu ze Złotowską i wtedy nagle szybko, intensywnie podjęto pracę przy budowie bezpiecznego ronda spowolnienia ruchu. No tu na energetyków o spowolnieniu ruchu takim jak na Złotowskiej i Duńskiej nie mamy co marzyć, ale są przecież rzeczywiście możliwości. Ja uważam, że w tym miejscu światła powinny się pojawić i do tej sprawy, obiecuję panie Krzysztofie, będziemy w czasie reakcji wracali. Za chwilę będziemy rozmawiać na tematy związane z przejazdem kolejowym w Dąbiu przy ulicy Pomorskiej. To za chwilę, ale wcześniej inna sprawa. Jest z nami już gość, pan dr Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Dzień dobry panie dyrektorze.
Witam pana redaktora, witam państwa serdecznie.
Piękna pogoda się nam szykuje. Pan Jacek informuje, że w Mierzynie jest już 21 stopni i piękne słońce i rzeczywiście nad całym naszym miastem zaczyna to słońce się pojawiać. Cieszymy się. Jaka pogoda w Międzyzdrojach?
Słonecznie, lekki wiatr, troszkę mniej, poniżej 20.
Tylko, ale około 17. Tylko 17. Jechać nad morze w takim razie. Panie dyrektorze, w związku z tym właśnie pytanie. Rozmawialiśmy już kilkakrotnie na temat zejść na plażę. Zejście na plażę w Wisełce. Jego stan widać na jednym ze zdjęć zamieszczonych u nas na stronach internetowych czasu reakcji. Proszę powiedzieć, zapadła decyzja, czy ono będzie przebudowywane, czy rozebrane i od nowa budowane. Nowe zejście po prostu.
Tak jak państwa informowałem, przed tygodniem podjęliśmy wspólne działania z panem sołtysem wsi Wisełka, panem radnym Ziółkowskim, a przede wszystkim z panem burmistrzem Wolina, znalezienie rozwiązania z oceny, którą uzyskała lokalna społeczność Wisełki. Wynika, że możliwość takowa istnieje, jednakże ocena kosztowa świadczy o tym, że ani ze strony burmistrza Wolina, ani z naszej strony w tej chwili nie dysponujemy takimi środkami, które by pozwoliłyby na ich remont. Sprawę mamy na uwadze, ale niestety, żeby to zejście wyremontować, znaczy mówię o zjeżdżalni czy pochylni.
Dla musimy wózków, tak.
Zaplanować środki na remont przyszłoroczny, także to jest termin odległy, na pewno nie ten sezon. Natomiast będzie wykonane, myślę, że w przyszłym tygodniu postaramy się, żeby było zejście piaszczyste, które będzie funkcjonowało przez cały sezon. Jak Posejdon nam znowu jakieś figle zrobi, to co najwyżej łopatą się odgarnie trochę piasku, żeby można było wchodzić. Natomiast wydałem zarządzenie o wyłączeniu z użytkowania tej pochylni, aby nikt nie korzystał. No i będziemy tam sukcesywnie to rozbierać, żeby nie zdarzył się jakiś...
Doprecyzujmy, wyłączona z użytku będzie całe zejście do drewniane, czy tylko pochylnia?
Pochylnia, natomiast tam, gdzie były schody, będzie zejście ziemne, żeby mogli ludzie śmiało przechodzić. Równolegle uprzejmie informuję, że praktycznie zostało zakończone remont zejścia w Świętouściu, zejście przez ośrodek Trump jest ogólnodostępne. Porozumienie nasze z ośrodkiem Trump mówi to, że każdy z zewnątrz będzie mógł przejść bez żadnych dodatkowych opłat do zejścia, które zostało wyremontowane. Tam w tej chwili tylko jeszcze sprawy dokumentów formalno-prawnych jest, ale to przyszłym tygodniu myślę, że będzie załatwione.
Panie dyrektorze, a czy rozważacie, żeby wracając do Wisełki, żeby tam ułożyć albo jakieś takie dawne pasy transmisyjne gumowe, albo jakiś zrobić taki drewniany przy samej ziemi, przy samym piachu taki zjazd?
Jeśli będziemy coś takiego, to oczywiście będziemy to rozważać, natomiast na ten moment nie mamy takiego dywanika długości kilkudziesięciu metrów, ale on też stanowi problem, bo zjazd po nim prowadzi do plaży, gdzie dalej już niestety wózki nie mają...
No tak, to jasne, to wszędzie tak jest, prawda? Nie można całej plaży wybetonować, prawda?
Także tutaj będziemy szukać może zakłady.
Czyli zejście w Wisełce?
Mają takie zezłomowane taśmociągi. Jeśli taki taśmociąg gdzieś znajdziemy, to będziemy starali się położyć.
Zejście w Wisełce z prawdziwego zdarzenia, nowoczesne, to przyszły rok, tak?
Przyszły rok.
Dobrze, to zamykamy ten temat i teraz pytanie do pana jako do...
Jeszcze chciałem poinformować, że drugie zejście w Świętouściu zostało rozebrane tam, gdzie dawniej z parkingu leśnego można było się zatrzymać i zejść do tego. Jest zebrane, jest postawione barierki, żeby nikt nie próbował. Tam jest klif koło 20 metrów wysokości. Ludzie próbowali tamtędy schodzić. Zostało zdjęte, rozebrane, połamane schody i wyłączone również tamte miejsce.
Czyli tam nie ma tego zejścia już, tak?
Nie ma. Tylko wszystkich, którzy chcieliby zejść w Świętouściu, muszą korzystać poprzez camping Trump.
A będzie tam zejście w Świętouściu w przyszłości?
Tam jest już jest gotowe praktycznie.
Ale nie, chodzi mi o to, które zostało rozebrane. Czy ono...
Tamte to jest też kwestia rozmowy z panem burmistrzem.
I teraz przechodzimy do sprawy dotyczącej pana jako przyrodnika. Przesłaliśmy panu zdjęcie, ono jest na naszej stronie pod datą 24 maja. Nasz słuchacz spacerował po plaży pomiędzy Międzyzdrojami a Świnoujściem. No i na brzegu znalazł okaz, pokaźny okaz, nie wiem, raka, homara. Proszę powiedzieć, co to jest?
Rzeczywiście zdjęcia są bardzo ładne i w pierwszej chwili można by się zasugerować, że to duży egzemplarz, ale gdzieś tam na zdjęciu widać fragment palca, czyli ten egzemplarz myślę, że nie ma więcej jak 10-15 centymetrów wielkości, bo niestety został sfotografowany tak nieszczęśliwie, że odwłoka prawie nie widać, wzoru rysunku odwłoka, ale po tym zdjęciu tak przyjrzałem się i według mnie jest to rak amerykański, czyli jego nazwa czasami też używana, rak pręgowany. Jest to obcy gatunek, który kilkadziesiąt lat temu opanował, właściwie jeszcze w XIX wieku opanował Europę i stał się powodem wyginięcia naszych rodzimych raków. Ten rak amerykański jest roznosicielem tak zwanej dżumy raczej, która dziesiątkuje nasze raki rodzime, a on jest z kolei odporny na tą chorobę. Jest, czyli gatunek inwazyjny, obcy, bardziej czy mniej wrażliwy na trudne warunki siedliskowe, czyli zanieczyszczenia, i on wygrywa konkurencję z naszymi rodzimymi rakami. Czyli jest ciekawostką, że ja do tej pory w morzu nigdy nie widziałem tego raka amerykańskiego, także to pokazuje, że on dalej się rozprzestrzenia. Także bardzo ciekawa obserwacja i bardzo dziękujemy również za to zdjęcie. Dla nas to też jest informacja. Pokazuje, że ten rak i również na Bałtyk się rozprzestrzenia.
No właśnie, jemu woda słona nie szkodzi?
No, może ten nasz Bałtyk staje się coraz bardziej słodszy.
Aha. Zastanawiam się, czy ten rak nie trafił tutaj po prostu przyczepiony do dna gazowca, który przepłynął z amerykańskim gazem.
Nie. Ten rak występuje na terenie Zalewu Szczecińskiego, w wielu w tej chwili jeziorach, czy często jest to jedyny rak w naszych jeziorach. Także on na terenie naszego województwa, jak i naszego kraju występuje już w tej chwili, jest bardzo rozpowszechniony. Także myślę, że on normalnie przypłynął on przez Świnę i wpłynął tutaj na teren akwenu Zatoki Pomorskiej.
Te informacje przekazał dr Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję.
To jest czas reakcji, a ja mam tutaj informację od Sławka. 80-centymetrowy pocisk znaleźli budowlańcy w budowie hali Amazona w Kołbaskowie. Część prac jest wstrzymana, a teren zabezpieczyła policja. Według wstępnych ustaleń znalezisko to radziecki pocisk artyleryjski wystrzelony z Katiuszy. Nie wybuchł, najprawdopodobniej w poniedziałek zabiorą z Kołbaskowa żołnierze szczecińskiego 5. Pułku Inżynieryjnego. Temat dotyczący kolei i przejazdu przenosimy na poniedziałek. Tyle mamy dla słuchaczy propozycji, a audycja okazuje się jest taka, że musimy rezygnować z czegoś, żeby przenieść na poniedziałek, ale spokojnie, co się odwlecze, to nie uciecze. Teraz witamy naszego kolejnego gościa, chyba po raz pierwszy w czasie reakcji. Jest nim pani Dorota Janicka, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani dyrektor, rzeczywiście pierwszy raz w czasie reakcji? Chyba tak.
Tak, generalnie tak. Jest to moja pierwsza taka rozmowa szybka reakcyjna.
No właśnie, szybka reakcyjna rozmowa telefoniczna. Zaprosiłem panią do tej rozmowy po wcześniejszej mojej rozmowie w audycji Radio Szczecin na wieczór 19 kwietnia. Wtedy moimi gośćmi byli Piotr Owczarski, prezes Stowarzyszenia Żeglarski Szczecin, autor projektu Pomerania, którego ideą jest zagospodarowanie turystyczne terenów Odry w ramach szczecińskiego obszaru metropolitalnego, oraz Zbigniew Jagniątkowski, prezes Związku Portów i Przystani Jachtowych. Ja dodam, że Piotr Owczarski to jest kajakarz, który pływał po wszystkich akwenach w województwie zachodniopomorskim i nie tylko, na jakie tylko kajak się zmieści, więc zna je naprawdę jak własną kieszeń. I podczas tej rozmowy 19 kwietnia zadałem panom pytanie o kwestię pomostów do odpoczynku, rozprostowania kości na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. Posłuchajmy, co usłyszałem. Pierwszy mówi Piotr Owczarski.
Ja nie polecam Międzyodrza nikomu, nie? Mimo, że oczywiście się wszyscy zachwycają, ale jak pytają mnie, gdzie popłynąć, jest to kajakarz, to mówię, nie wybieraj Międzyodrza. Tam nie ma gdzie wysiąść. No, miejsca takie, żeby ubite, są trochę przy tych starych śluzach.
Tak, tam można.
Ale generalnie wysiąść nie ma gdzie zjeść kanapki. Nawet no, wpływasz i wiele godzin włóczysz się po tych kanałach. Musisz mieć mapę, zarośnięte to wszystko, trochę ptaków. Nic tak w sumie dla takiego turysty, zwłaszcza z jakąś rodziną, dziewczyną czy z kimś, to masakra, nie?
I czy w waszym środowisku żeglarskim nie pojawiały się właśnie takie postulaty, żeby jednak wymóc na tych, którzy o to dbają, bo to właśnie park i tak dalej, krajobrazowy, Dolina Dolnej Odry, rezerwaty, żeby tam była jednak ta infrastruktura, no taka, żeby można było wysiąść, rozprostować kości, zjeść kanapkę?
Odporność na wiedzę parku jest dosyć duża, także ciężko jest rozmawiać, tam było przynajmniej ciężko rozmawiać, bo jak gdyby może zarządcy parku nie czuli tego, że to jest obszar, który może być turystycznie wykorzystany, a te śluzy, jak tu mówi Piotr, one od czasu wojny nie były otwierane i ja myślę, że to byłby znakomity teren, akwen, gdyby rzeczywiście gospodarz o niego zadbał, bo to, że on jest zaniedbany, to, że tam jest zarośnięty, że tam jest brudno, że nie ma gdzie zatrzymować, to jest wina tych gospodarzy, że nie dbają, a poza tym wydaje mi się, że trochę brak takiego lidera, który by to śródlądzie, czyli ta część Odry i Międzyodrza jakoś zagospodarował, próbował zagospodarować, czyli wspomóc decydentów, bo jeżeli nie ma lidera do każdego projektu, to temat upadnie.
Nasze telefony są do dyspozycji fanów kajaka 510-37-36. Przypomnę, naszym gościem jest Dorota Janicka, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, czy w najbliższych kilku latach, dwóch roku, możemy spodziewać się budowy kilku pomostów dla turystów, dla kajakarzy? Ja sobie obliczyłem, że taki solidny pomost powierzchni 10 metrów kwadratowych może kosztować kilka tysięcy złotych, czyli jeżeli mówimy o 5-6 pomostach, to może się zamknąć w kwocie 30 tysięcy złotych. Czy to jest realne w przestrzeni 2-3 lat, czy nie?
To znaczy, ja muszę powiedzieć, że generalnie dużą perspektywą patrzymy na zagospodarowanie Międzyodrza i mamy dokładną świadomość tego, że ono nie jest dostosowane w tej chwili do takiego łatwego użytkowania turystycznego, kajakowego. Są tam kajakarze, którzy mają dużo doświadczenia albo dobrze znają teren. Natomiast dla takiego kajakarza, który przyjeżdża i chciałby się tam zatrzymać i pokajakować trochę, to jest bardzo trudny teren. Ja powiem tak, nie możemy patrzeć jakby punktowo tylko, że realizujemy jedną inwestycję. My generalnie tutaj w tej chwili jesteśmy na etapie składania złożenia w zasadzie już wniosków, które dotyczą zagospodarowania całego terenu Doliny Dolnej Odry. I ten wniosek taki dotyczący zagospodarowania turystycznego właśnie i przygotowania punktów dla turystów kajakowych w szczególności. Jest w tej chwili z Urzędu Funduszu Interreg, czekamy na decyzję, która będzie gdzieś w połowie lipca. Natomiast pracujemy też bardzo intensywnie z Zarządem Melioracji, który w tej chwili jest na etapie już podpisania umowy z Bankiem Światowym i będzie realizował działania, które w jakiś sposób poprawią też strukturę niektórych obiektów na samym Międzyodrzu. Między innymi będą poprawione kładki nad śluzami, będą jakby te śluzy wyremontowane w takim sensie, że zostanie ich historyczny charakter zachowany.
Że zostaną zabezpieczone, one nie będą działały, tak, tylko po prostu, żeby nie niszczały.
Tak, żeby one nie niszczały, bo jako obiekty historyczne mają swoją wartość. My będziemy wtedy uzupełniać jakby te wszystkie działania Zarządu Melioracji małą infrastrukturą turystyczną i oczywiście myślimy tutaj i o pomostach, i o takich punktach, miejscach przystankowych.
Pani dyrektor, zatrzymajmy się tutaj na moment, bo jest z nami pan Zdzisław, stały słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja jestem i przewodnik strażnikiem ochrony przyrody, instruktorem ochrony przyrody, jestem przewodnikiem, pilotem. Poruszałem się na różnych szlakach krajowych i zagranicznych. Znam doskonale zasady poruszania się na przykład w ścisłych, chronionych obiektach w Nowej Zelandii, Australii czy w Kanadzie. Tam my jesteśmy gośćmi na tych terenach. My nie mamy prawa ingerować w przyrodę. Możemy co najwyżej cichutko nad sobie płynąć na kajaczku i obserwować. My Polacy, jeżeli tylko dopuścimy do tego, że będziemy mieli miejsca przeznaczone do wysiadania, pojawi się kolejny problem. Butelki, śmieci, hałasy, bo to przecież ognisko, grillek, nie grillek. Także lepiej zostawmy tą przyrodę samą sobie, a bądźmy wdzięczni, że możemy tam wpłynąć i obserwować ten przecudny świat przyrody, flory i fauny.
To prawda, dziękuję panie Zdzisławie. Rzeczywiście świat ten jest przecudny. Ja myślę, że gdzie Polak, tam trzy opinie. Jest z nami pan Marek. Zobaczymy, co pan Marek powie. Dzień dobry.
Witam. No ja jestem najbardziej za rozbudową tej infrastruktury, ale pani dyrektor niech mi powie, co przez ostatnie 20 lat zostało uczynione, oprócz tego, co było i modernizowaliście do przodu. Nic. Nic nie zostało, inwestowały tylko osoby prywatne w jakieś tam przystanie i inne rzeczy, a wy jesteście po to, żeby to rozwijać, a jakoś nie widać u was jakiejkolwiek inicjatywy, żeby to rozkręcić i miasto nawet na tym zarabiało wcale niemałe pieniądze, bo dużo ludzi, między innymi moja żona wypożycza kajaki, rodzina wypożycza, ale od osób prywatnych i pływają na tych kajakach i chcą pływać, ale to wszystko wiąże się z dalekimi transportami, i kombinowaniem, jak tam dojechać, jak wrócić i takie różne rzeczy. A mamy takie predyspozycje, jeśli chodzi o Szczecin. I gdzie jest właśnie wasza inicjatywa? Kiedy w końcu się ruszycie?
Dziękuję bardzo, panie Marku. Pani Dorota Janicka, dyrektor Zespołu Parków. No właśnie, panie dyrektor, gdzie jest ta inicjatywa?
Bardzo dziękuję za ten impuls do działania. Znaczy, my doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że faktycznie Międzyodrze nie było udostępniane i nie było jakby takiej woli politycznej nawet, czy organizacyjnej, żeby to Międzyodrze udostępniać. Zawsze było to traktowane
właśnie,
jako pani dyrektor, wyjątkowo.
Ja mam właśnie takie wrażenie, że mówiło się tak, że właśnie są tam chronione gatunki, bielik, rybołów, kania czarna, kania ruda, błotniak, zbożowy i tak dalej. Są rośliny chronione, więc nic tam nie róbmy. Tutaj pan Zdzisław zadzwonił przed panem Markiem i mówił o tym, że lepiej, żeby tych kilku pomostów nie budować. Mnie się wydaje, że mamy wiele szlaków na terenie zachodniopomorskiego, gdzie właśnie chociażby z funduszy unijnych są takie pomosty pobudowane i nic złego się nie dzieje. Przecież można wypisać te zakazy, można apelować, są też patrole przecież strażników parku, więc mnie się wydaje, że to nie będzie kolidowało, jeżeli wybudujemy 5-6 pomostów takich wypoczynkowych. Ale pani dyrektor, no pytanie, czy w ciągu 2 lat jest jakaś perspektywa, że takie pomosty się pojawią, czy to jest perspektywa 5-letnia?
Niestety w ciągu 2 lat nie mogę obiecać, natomiast wydaje mi się, że w ciągu 5 lat powinniśmy mieć taką chociaż małą infrastrukturę turystyczną na Międzyodrzu i też mam nadzieję, że pojawi się nowy przewodnik, jeżeli Fundusz Interreg tylko przyzna nam projekt, to tam jest zaprojektowany taki przewodnik, który w jakiś sposób będzie pokazywał szlaki, będzie pozwalał się zorientować na Międzyodrzu, ale z drugiej strony będzie kompromisem między właśnie tą przyrodą, którą w niektórych miejscu musimy zostawić, nie tykać i ona musi się po prostu rządzić swoim życiem, a miejscami, które mówimy o tym, że możemy udostępniać i że kajakarze w tym miejscu nie są niebezpieczni dla przyrody, bo tak naprawdę zrozumienie przyrody jest tylko wtedy, kiedy mam możliwość jej dotknięcia, zobaczenia, naocznego po prostu doświadczenia, jak ona wygląda i zamykanie jakby takich obszarów przyrodniczych nie jest właściwym, z mojego 20-ponadletniego doświadczenia nie jest właściwym kierunkiem. Po prostu musimy pokazywać mimo wszystko tą przyrodę w ukierunkowany sposób.
No właśnie, i dać kajakarzom rozprostować kości. Pani dyrektor, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego podlega marszałkowi.
Tak.
A gdyby pani się tak zwróciła do marszałka, my z panią, żeby tak 30 tysięcy złotych w przyszłorocznym budżecie wyasygnować, ustalić z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, z Zarządem Melioracji, bo tu warto powiedzieć o tym, że jest kilka podmiotów, prawda? Na styku tych podmiotów działa park krajobrazowy. Może jednak bez funduszy unijnych, bez tego czekania perspektywy 5-letniej czy nawet dłuższej, doczekalibyśmy się tych pomostów.
Znaczy na pewno niewątpliwie z panem marszałkiem rozmawiać i wszystko to, co będzie możliwe, proszę mi
wyszczególnie. Naciągam panią na deklarację, ale robię to świadomie.
Tak, natomiast ja nie mogę jakby obiecać, że tak na pewno będzie. Na pewno te rozmowy się toczą i będą prowadzone. Natomiast muszę też powiedzieć tak, bo tam też pojawiła się taka jedna wypowiedź, że prawda, nie będzie tak, że dyrektor parku pozakłada wszystkie przystanie i będzie tym, który wypożycza kajaki. No tutaj musi być ta inicjatywa prywatna jednak. My możemy tam o tę infrastrukturę
turystyczną myśleć. Nie, tak daleko nie idźmy, oczywiście.
Tak,
chodzi o te pomosty.
Muszą to być tak, prywatne osoby, które wypożyczają, które dbają o to. No trzeba pamiętać, że nawet jak wybudujemy infrastrukturę, to ktoś musi potem ją nadzorować. To też są środki finansowe, które trzeba mieć zagwarantowane w budżecie. Także my ten temat generalnie znamy i od punktu widzenia finansowego, i od punktu formalno-prawnego, ale też od punktu widzenia turystycznego i przyrodniczego bierzemy to pod uwagę i staramy się bardzo wyważenie patrzeć na całość problemu. I wiemy, że on jest. Wiemy, że są potrzeby, wiemy, że jest taka też silna chęć, muszę powiedzieć, ze strony Polaków, co mnie bardzo cieszy, bo nie u Niemców jest tak we krwi, oni, nasi sąsiedzi mają cały czas ten system rozwijany i to funkcjonuje świetnie, a u nas
i u nas też powinien funkcjonować świetnie. Stawiamy kropkę. Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Dorota Janicka. Dziękuję pani dyrektor za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również słuchaczom za uwagę. Spotykamy się w poniedziałek w komplecie po udanym, mam nadzieję, weekendzie. Do usłyszenia.